Wracamy do studia. Łukasz Jankowski, witam Państwa ponownie. Za 27 minut wybiegła godzina 6, a my wracamy do rozmów z politykami. Przy telefonie Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Europarlamentu, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Witam pana redaktora, witam słuchaczy Radia Wnet.
No to chłodnym okiem, trochę z brukselsko-strasburskiej perspektywy, jak pan patrzy na układanie rządu, na ten pomysł, to chyba już jest pewne, bo to potwierdził marszałek Senatu, pan Stanisław Karczewski, że będzie Ministerstwo Skarbu odtworzone.
To wszystko na to wskazuje. Rzeczywiście słyszałem parę wypowiedzi zarówno ministrów, jak i samego Jacka Sasina. Panie redaktorze, to jest rzeczywiście ważne, jak sądzę, przedsięwzięcie, bo to ma nie być odtworzenie Ministerstwa Skarbu sprzed 4 lat, bo przypomnijmy, że w czasie tej trwającej jeszcze kadencji rządu, rząd Prawa i Sprawiedliwości po prawie roku działania zdecydował się zlikwidować Ministerstwo Skarbu. Wtedy była taka koncepcja, żeby powołać Agencję Mienia Państwowego, ale koniec końców po odejściu ministra z tego zrezygnowano i, mówiąc tak bardzo brutalnie, rozparcelowano spółki Skarbu Państwa do poszczególnych resortów. To, jak widać, po 3 latach niespecjalnie jest dobrze oceniane, ale wracając do tej głównej myśli, sądzę, że ten resort, i tak mówił pan minister Jacek Sasin, będzie nie tylko nadzorował funkcjonowanie spółek Skarbu Państwa, ale spróbuje je wykorzystać do wspierania rozwoju, a więc realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć o charakterze strategicznym z punktu widzenia interesów naszego kraju. Oczywiście tutaj musimy przyjąć takie ważne ograniczenie w tej koncepcji. Przypominam, że większość tych spółek, a wszystkie w zasadzie te istotne o charakterze strategicznym, to są spółki publiczne. One funkcjonują na giełdzie papierów wartościowych i mimo tego, że Skarb Państwa ma tam wiodący akcjonariat, to jest to ograniczenie polegające na tym, że państwo dowolnie nie może zarządzać tymi aktywami, ponieważ nie może godzić w interesy pozostałych akcjonariuszy.
Ale więc musi też mieć, na co wskazuje rząd, jakieś realny wpływ na te spółki, tak żeby one nie tylko były dobrze zarządzane z punktu widzenia formalnego, ale żeby wykonywały funkcje dla gospodarki krajowej, żeby ich działania wpisywały się w rządowe plany chociażby odtworzenia przemysłu.
Dokładnie tak. No, panie redaktorze, no na przykład, żebyśmy nie posługiwać się, nie operowali tylko teorią, ale jakoś spróbowali wrócić do praktyki. No to mamy te 4 koncerny energetyczne. One rzeczywiście, jeżeli chodzi o swoją wartość, ich wartość się przez te ostatnie lata trochę obniżyła. Mówię o tej wartości wycenianej na giełdzie.
Trochę, dlatego, to jest, panie pośle, duży eufemizm. Tauron stracił 70% wyceny akcyjnej.
Dlatego, że one uczestniczyły i uczestniczą w restrukturyzacji górnictwa. Nie ulega wątpliwości, że zapłaciły za to także wyceną na giełdzie. No ale przed tym sektorem stoją kolejne wyzwania strategiczne. To jest z jednej strony energia odnawialna. Wszystkie one muszą w to wejść. Z drugiej strony, no to jest ta zapowiedź budowania 10 bloków energetycznych atomowych. I nie ulega wątpliwości, że do tego są potrzebne pieniądze zewnętrzne, ale także udział tego sektora. I gdybyśmy puścili to tak na żywioł, to oczywiście te 4 koncerny, one mają bardzo zróżnicowane, że tak się wydaje, aktywa. No ale nie ulega wątpliwości, że państwo nie może pozwolić sobie na to, żeby każda ta spółka według własnego pomysłu zarządu i rady nadzorczej próbowała coś w tym zakresie robić. To musi być działanie wspólne i to jest właśnie wykorzystanie majątku państwowego do realizacji strategicznych przedsięwzięć w gospodarce. No jeden z kilku przykładów.
Słuchamy.
Podobnie mamy działania, jeżeli chodzi o chociażby sektor paliwowy. Tu mamy wielkie 2 koncerny, no jeden dominujący, drugi troszeczkę mniejszy, obydwa realizujące wielkie przedsięwzięcia inwestycyjne. No i teraz mamy tę próbę fuzji. Nie ulega wątpliwości, że bez wsparcia nowego ministra skarbu ta fuzja będzie się stoczyła. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że obydwaj prezesi i rady nadzorcze mówią, że dążą do tej fuzji, no ale jak widać się idzie to trochę wolno. Więc tu musi być jakiś bodziec nowego resortu, aby te prace przyspieszyć. No, jest tu jeden warunek zewnętrzny, mianowicie zgoda Komisji Europejskiej na tę fuzję, bo co nie, na pewno nie będzie łatwo, no, ale tu też trzeba zabiegać jakby wspólnie i w porozumieniu. I tak byśmy mogli wędrować po kolejnych aktywach. No, jest,
ale też na koniec naszej krótkiej rozmowy bym się zapytał o wymiar polityczny, bo o tym bardzo często się zapomina, ale przecież od tego, kto będzie ministrem skarbu, a zwłaszcza kto będzie konkretnym wiceministrem nadzorującym konkretny sektor przedsiębiorstw publicznych, zależy praca i stanowiska dość wielu osób, także politycznie połączonych.
Tak, tutaj rzeczywiście to jest także wyzwanie przed nowym ministrem. Na szczęście Jacek Sasin jest człowiekiem doświadczonym, funkcjonował na tym poziomie województwa, był wojewodą, funkcjonował także w kancelarii prezydenta jako minister, teraz szef komitetu stałego i ostatnio wicepremier, więc z tego, co wiem, szczególnie to ostatnie stanowisko szef komitetu stałego. To jest rzeczywiście funkcja, która pozwala człowiekowi, który ją pełni, w krótkim stosunkowo czasie popatrzeć na to gospodarstwo narodowe nie pod kątem sektorowego spojrzenia, tylko całościowego. Właśnie na tym stanowisku widać, jak zderzają się interesy sektorowe, jak poszczególne właśnie resorty ze sobą walczą. A tu potrzebne jest bardzo często w wielu sprawach działanie wspólne. Więc to doświadczenie ma olbrzymie. Jeżeli dobierze sobie odpowiednich współpracowników, to ja jestem spokojny. Jacek Sasin jest bardzo mocnym człowiekiem i potrafił uporządkować zarządy i rady nadzorcze spółek, tak, że będą one funkcjonowały dobrze.
To jeszcze jeden, naprawdę na koniec naszej rozmowy, wątek poruszmy. To jest wątek tworzenia się nowej Komisji Europejskiej. Myśmy trochę w Polsce zapomnieli o tym procesie, kiedy nasz kandydat Janusz Wojciechowski uzyskał swoją tekę i żeśmy już to odłożyli trochę na bok, a tam cały czas dzieją się ciekawe rzeczy.
Tak, to prawda. No ciągle nie mamy trzech komisarzy. I mówiąc szczerze, tak, nie ma jasności, czy ta procedura przyspieszy. No zaczynamy miesiąc listopad i w zasadzie Parlament ma 3 tygodnie, żeby przesłuchać tych kandydatów. Mam na myśli kandydata francuskiego, rumuńskiego i węgierskiego. Zdaje się, że jeżeli chodzi o kandydata węgierskiego, to nie powinno być kłopotów, bo to jest ambasador Węgier przy Unii Europejskiej, a więc człowiek znany już w instytucjach europejskich i tutaj wątpliwości nie będzie. Są wątpliwości wobec kandydata rumuńskiego. Nie dlatego, że wątpliwości o charakterze merytorycznym, tylko wątpliwości o charakterze politycznym. W Rumunii upadł rząd lewicowy. Mówiąc szczerze, przyszła komisja, w zasadzie jej szefowa, spodziewa się, że ten następny będzie miał charakter, no, powiedzmy, w uproszczeniu prawicowy. I oczekuje kandydata z tego środowiska. Natomiast kandydat jest ze środowiska lewicowego. I tu jest pewien spór, nie wiem, jak on zostanie przezwyciężony. To jest wreszcie kandydat francuski. No, prezydent Macron, nie oszukujmy się, odebrał no jakby utrącenie poprzedniego kandydata bardzo osobiście, bardzo źle. Przez jakiś tydzień był obrażony na wszystkich, bo rzeczywiście kandydat przepadł miażdżącą większością głosów. Tak naprawdę tylko jego frakcja Macrona głosowała na tym kandydatem, pozostali koordynatorzy ją zdecydowanie, bo to była kandydatka, ją zdecydowanie odrzucili. Więc były podejrzenia, że Macron może nawet kandydata na razie nie wystawić, próbować destabilizować całą komisję. Teraz okazuje się, że ten kandydat już jest. On pochodzi z tego sektora cyfrowego i ponoć, jeżeli chodzi o przygotowanie merytoryczne, jest bardzo dobrze przygotowany do przyszłej funkcji, tylko tyle tylko, że w tle pojawia się konflikt interesów. Firma, którą zarządzał, czy firmy, którymi zarządzał, korzystały bardzo hojnie z dotacji dla tego sektora pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wcześniej. No i w związku z tym pojawiają się już w tej chwili wątpliwości, czy to nie będzie poważny konflikt interesów. Nie wiem, jak kandydat sobie z tym poradzi, no ale będzie musiał te wątpliwości rozwiać. Mówiąc szczerze, nie wyobrażam sobie, żeby parlament utrącił drugiego kandydata prezydenta Macrona, bo myślę, że takiego drugiego policzka, no, pierwszy Europejczyk, bo za takiego uważa się pan prezydent Francji, już by nie zdzierżył. Miejmy nadzieję, że zbliża się to do szczęśliwego końca. Gdyby te przesłuchania tych trzech kandydatów przeszły bez żadnych przeszkód, no to jest szansa, że na ostatnim posiedzeniu w listopadzie komisję ostatecznie przegłosujemy i od 1 grudnia może ona objąć obowiązki. Gdyby się to nie udało, czego ciągle nie wykluczam, no to nowa komisja zaczęłaby pracować dopiero od 1 stycznia przyszłego roku.
A to miałoby także konsekwencje dla obietnicy Prawa i Sprawiedliwości wprowadzenia wyrównanych dopłat na poziomie francuskim. Panie pośle, tu stawiamy 3 kropki. Będziemy pilotować powstawanie nowej Komisji Europejskiej także od tego momentu, kiedy już wiemy, że zasiądzie w niej Janusz Wojciechowski. Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Europarlamentu, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo serdecznie dziękuję panu redaktorowi. Pozdrawiam słuchaczy Radia Wnet.